W 2005 roku odbyły się podwójne wybory parlamentarne i prezydenckie. Doprowadziły one do najbardziej fundamentalnej zmiany w polskiej polityce, która skutki odczuwamy po dzień dzisiejszy. A zatem o podwójnych wyborach w 2005 roku zapraszam. Producentem tego odcinka jest szkoła Forberg. Jeśli szukacie dla siebie lub swoich dzieci korepetycji, to Forberg jest właśnie dla Was. Na hasło Dudek o historii otrzymacie 30% rabat na pierwszy miesiąc zajęć.
Tyle sondaży, a potencjalni koalicjanci Platforma i PiS nie są w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy chcą wspólnie rządzić. Donald Tusk zaapelował do braci Kaczyńskich, by dali jasną odpowiedź. Chcą koalicji czy nie? Jarosław Kaczyński odpowiedział, że choć widzi różnice programowe, w 100% jest pewien, że koalicja powstanie. Problem polega na tym, co zaproponuje swoim wyborcom. O możliwych i niemożliwych powyborczych scenariuszach Wojciech Nomejko.
Donald Tusk powiedział w Sopocie, że nie wyobraża sobie skutecznego rządu i koalicji z PiS-em Jacka Kurskiego i ojca Rydzyka.
Jestem pewny, że jak minie gorączka kampanijna, to opamiętają się także liderzy PiS-u. Ja znam długie lata braci Kaczyńskich, każdy z nas ma wady, i ja, i oni, ale wiem, że można z nimi współpracować.
Jarosław Kaczyński, który jest pewien w 100%, że powstanie koalicja Platformy z PiS-em, przyznał, że istnieje merytoryczny spór o to, co będziemy dalej robić w Polsce. Czy będziemy próbować podjąć nowy eksperyment liberalny, taki nowy plan Balcerowicza, czy też będziemy próbowali odbudować społeczną odpowiedzialność, powiedział prezes PiS.
My rozumiemy nerwy przy końcu kampanii, rozumiemy sytuację psychiczną ludzi, którzy byli przekonani, że zwyciężą, a dzisiaj już takiej pewności nie ma, ale jesteśmy zdumieni wypowiedziami, które mają tego rodzaju charakter.
Socjolog Ireneusz Krzemiński zwrócił uwagę na nagłą zmianę wzajemnego nastawienia do siebie przyszłych koalicjantów.
Nie było mnie dosłownie 3 dni w kraju, wróciłem do jakiejś zupełnie innej atmosfery, do kłótni i właśnie do tego, co wydawało mi się, obie partie stawiają sobie za cel. Zmianę tonu, w jakiej się w ogóle mówi, dyskutuje, debatuje w polskiej polityce. Tymczasem to wszystko wskazuje, że wracamy do tego najgorszego modelu wzajemnych oskarżeń, podkopywania i takiej cynicznej gry na hasła. To mnie niepokoi.
Lider SLD Wojciech Olejniczak przewiduje duże problemy w rządzeniu krajem. Jego zdaniem kampania pokazała, że potrzebna będzie silna opozycja.
Jak patrzę na Sojusz Lewicy Demokratycznej, na nas tutaj, to będzie to lepsza opozycja niż ta obecna opozycja.
Politycy Socjaldemokracji Polskiej przypomnieli sytuację sprzed 14 lat. Zwycięska wtedy w wyborach Unia Demokratyczna po nieudanych próbach stworzenia rządu była w opozycji. Wynik wyborczy miała dużo gorszy niż dziś. Wynika to z sondaży dla PO. Rząd wtedy powstał z inspiracji braci Kaczyńskich.
PiS spróbuje właśnie wspólnie z Ligą Polskich Rodzin, być może wspierając się również o konserwatystów z PSL-u, zbudować rząd obchodzący Platformę Obywatelską.
Polskie Stronnictwo Ludowe jest gotowe budować koalicję programową wokół konkretnych spraw. Jedną z nich może być wspólna z PiS-em walka z propozycjami podatkowymi Platformy Obywatelskiej.
Polskie Stronnictwo Ludowe jest gotowe ponosić odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju i pokazaliśmy, że potrafimy to skutecznie robić.
Partii mogących budować kompromis w koalicji rządowej jest więcej. Samoobrona nie wyklucza udziału w koalicji z PiS-em i LPR-em. Jednocześnie nie wierzy w powstanie układu Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość.
Jak mogą dwie skrajnie różne partie się dogadać? To albo oszukują wyborców dzisiaj, albo oszukają po wyborach.
Źle wróży przyszłej koalicji lider Ligi Polskich Rodzin, który podkreśla, że zna ludzi, którzy ją utworzą. Zastrzega jednocześnie, że Liga nie wejdzie do rządu z PiS-em.
Przy tym, co będzie, konflikty w koalicji SLD-PSL, to były zabawy niegrzecznych dzieci w przedszkolu.
Innego zdania są politolodzy, którzy przyznają, że będzie to trudna koalicja, lecz nie widzą problemu w konfliktach, które obserwujemy przed wyborami.
Nie przeceniałbym znaczenia tych problemów i tych konfliktów, które pojawiają się w tej chwili. Te partie przed samymi wyborami muszą podkreślać przede wszystkim różnice, bo inaczej wyborcy mogłyby być obojętne, na którą z nich zagłosują.
Partia Demokratyczna Demokraci.pl zaapelowała do Platformy Obywatelskiej, by namawiała wyborców do głosowania właśnie na demokratów.
I dziś już z góry wiadomo, że Platforma Obywatelska, która ma poglądy liberalne na gospodarkę, jeśli pozostanie bez partii demokratycznej w parlamencie, nie zrealizuje niczego ze swojego projektu, bo całe otoczenie jest wrogie wobec takiego myślenia.
Jeszcze tylko jeden dzień mają politycy, by przekonać wyborców do swoich programów. Jutro o północy rozpoczyna się cisza wyborcza.
Wyborcze karty zostały rozdane, licytacja właśnie się kończy. Zaczyna się oczekiwanie, w przypadku kilku partii, na cud.
I teraz właśnie o tym, kto cudu potrzebuje najbardziej. Najnowszy przedwyborczy sondaż faktów. Kolejnego już nie będzie, dlatego wyniki podajemy z dokładnością do dziesiątych części procenta. Rzutem na taśmę na prowadzenie wychodzi PiS. Spójrzmy. Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować ponad 31% Polaków. Na Platformę niespełna 30%. Na trzecim miejscu jest Samoobrona 12,5%. Dalej Liga Polskich Rodzin 8%, a tuż za nią SLD 7,7%. Do Sejmu według GFK Polonia nie wchodzą PSL, Demokraci.pl i SDPL. Teraz frekwencja. 60% Polaków deklaruje, że pójdzie do wyborów. Sondaż przeprowadzono między 20 a 22 września.
Ostatni przedwyborczy parlamentarny sondaż. Przenieśmy się do studia Wieczoru Wyborczego, gdzie jest Michał Adamczyk. Michale, OBOP na zlecenie Wiadomości przeprowadził w środę i czwartek, a więc w dwa dni, metodą wywiadu bezpośredniego sondaż na grupie 1500 osób, czyli próbie znacznie większe niż standardowa. Powiedz nam, kto według tych badań jest zwycięzcą, a kto przegranym.
No, ten najświeższy, jednocześnie ostatni przedwyborczy sondaż przyniósł przede wszystkim zmianę lidera. Na pierwszym miejscu Prawo i Sprawiedliwość 33%. Oznacza to, że co trzeci z badanych deklaruje, że odda głosy właśnie na PiS. Na drugim miejscu Platforma Obywatelska 28,7%. Prawo i Sprawiedliwość w porównaniu do ostatniego sondażu zyskało 4,4 punktu procentowego, natomiast Platforma Obywatelska straciła prawie 6 punktów procentowych, ale warto zauważyć, że te dwa ugrupowania razem według sondażu mają ponad 60%, a w Sejmie większość 2/3 potrzebną na przykład do zmiany konstytucji. Według sondażu najpoważniejszą, największą siłą opozycyjną będzie Samoobrona, 10,3% to wynik Samoobrony i jest to wzrost o 1,7 punktu procentowego. Dalej Liga Polskich Rodzin 8,3%. Tutaj spadek o 0,6 punktu procentowego. Kolejne piąte miejsce to Sojusz Lewicy Demokratycznej po wzroście o 0,9 punktu procentowego do poziomu 7,6%. I na szóstym miejscu Polskie Stronnictwo Ludowe 5,3%. Tutaj był wzrost o 1,6 punktu procentowego. Wzrost, który zapewnił ludowcom przeskok przez ten próg wyborczy. I w tej chwili mamy 6 ugrupowań według OBOP-u, które wejdą i wprowadzą swoich posłów do Sejmu. Pod progiem wyborczym, poniżej progu wyborczego znalazły się Partia Demokratyczna 2,3%, Socjaldemokracja Polska to najniższy wynik od czasu powstania tej partii, zaledwie 1,7%, a dalej Platforma Janusza Korwin-Mikke, Polska Partia Pracy oraz na inne ugrupowania deklaruje, że swój głos odda 0,5% ankietowanych. Zobaczmy teraz, jak wygląda podział miejsc w Sejmie po tych badaniach OBOP-u.
Preferencje badanych oznaczają, że w Sejmie PiS mogłoby liczyć na 187 mandatów, PO na 156, 43 przypadłoby Samoobronie, 41 LPR, a 26 SLD. 5 mandatów otrzymałoby PSL, a 2 mniejszość niemiecka.
Na przełomie 2004 i 2005 roku w Polsce rządził rząd Marka Belki. Był to mniejszościowy rząd oparty na rozpadającym się Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wspieranym przez posłów Socjaldemokracji Polskiej, czyli formacji, które wyłoniły się z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Generalnie tym rządem, a także jego zapleczem politycznym wstrząsały kolejne afery, których symbolem była sprawa posła Pęczaka. Był to pierwszy poseł SLD, szef łódzkich struktur, którego Sejm pozbawił immunitetu i ostatni okres swojego piastowania mandatu posła spędził w Łodzi w areszcie śledczym na ulicy Smutnej. I to właściwie można powiedzieć był taki symboliczny kres tego ciągu afer, które powaliły Sojusz Lewicy Demokratycznej. Z sondaży jasno wynikało już od przełomu 2004 i 2005 roku, że będą walczyły o pierwsze miejsce z jednej strony Platforma Obywatelska, z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość. Przez dłuższy czas, w 2004 roku liderem sondaży, aż do początków 2005 roku, była Platforma Obywatelska. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero wczesną wiosną 2005 roku, bowiem w marcu 2005 roku jako pierwszy uroczyście zainaugurował swoją kampanię prezydencką ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Właśnie ta udana inauguracja bardzo wówczas popularnego Lecha Kaczyńskiego sprawiła, że notowania PiS-u poszły w górę i właściwie od kwietnia 2005 roku obie te formacje, można powiedzieć, ulegały takiej mijance sondażowej, co widzimy w tej chwili na jednym z programów w wykresie telewizyjnym. W tym czasie, co z dzisiejszej perspektywy może być dla wielu zaskoczeniem, te partie dość mocno ze sobą współpracowały, a łączyło je hasło budowy tak zwanej Czwartej Rzeczpospolitej. Tą ideę rzucił jeszcze w roku 98 publicysta i politolog Rafał Matyja, a podjął w konsekwencji afery Rywina profesor Paweł Śpiewak i właściwie te dwie partie, choć inaczej nieco sobie wyobrażając ową Czwartą Rzeczpospolitą, rzuciły, można powiedzieć, to hasło jako swój program i program przyszłej koalicji. Zresztą ta koalicja obu tych formacji zaczęła się już tworzyć po wyborach samorządowych w 2002 roku. W kilku sejmikach rzeczywiście PO-PiS stworzył koalicję i dla bardzo wielu zwolenników obu ugrupowań było dość oczywiste, że obie te formacje stworzą po wyborach koalicję, a być może będą miały większość znacząco przekraczającą tą większość, która jest wymagana do stworzenia rządu, bo w niektórych sondażach obie partie przekraczały nawet 30%. W związku z tym mogło się wydawać i tak się niektórym wydawało, że będą miały większość, może nawet konstytucyjną i efektem właśnie ich współpracy będzie w kolejnym Sejmie uchwalenie nowej konstytucji. Tymczasem zasadnicze decyzje co do terminu wyborów ciągle zależały od polityków lewicy, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i ostatniego marszałka Sejmu czwartej kadencji, czyli Włodzimierza Cimoszewicza, który sam rozważał start w wyborach prezydenckich. Przy czym marszałek Sejmu miał określić datę wyborów prezydenckich, natomiast prezydent Aleksander Kwaśniewski datę wyborów parlamentarnych. Zasadniczo były dwie opcje. Albo, ponieważ jedne i drugie wybory zgodnie z kalendarzem wyborczym miały się odbyć jesienią 2005 roku, do wyboru były dwie opcje. Pierwsza, która się wydawała ekonomicznie najbardziej racjonalna, żeby połączyć wybory parlamentarne z pierwszą turą wyborów prezydenckich, znacząco obniżyłoby to koszty wyborów. I druga, która oczywiście zwyciężyła, bo była dla, z punktu widzenia interesu politycznej słabnącego obozu postkomunistycznego, korzystniejsza, ażeby rozdzielić te dwa terminy. No i takie właśnie decyzje podjęto w maju 2005 roku. Prezydent Kwaśniewski wyznaczył datę wyborów parlamentarnych na 25 września, a dwa tygodnie później miała się odbyć, czyli 9 października, pierwsza tura wyborów prezydenckich. W tym czasie było wiadome już, że z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, wspomniałem o tym, będzie kandydował Lech Kaczyński. Bardzo aktywną kampanię jeszcze w tym czasie prowadził i walczył z Lechem Kaczyńskim o pierwsze miejsce w sondażach jako kandydat niezależny profesor Zbigniew Religa. Natomiast kandydatem Platformy Obywatelskiej był oczywiście Donald Tusk, natomiast ważyły się losy kandydatów na lewicy. Socjaldemokracja Polska wysunęła w roli kandydata na prezydenta Marka Borowskiego, natomiast dość długo wahał się Włodzimierz Cimoszewicz. Wreszcie pod koniec czerwca 2005 roku Włodzimierz Cimoszewicz ogłosił, że jednak będzie kandydował w wyborach prezydencki. I bardzo szybko jego notowania w sondażach poszły mocno w górę, wyprzedził Lecha Kaczyńskiego i na przełomie czerwca i lipca 2005 roku to właśnie Cimoszewicz był głównym pretendentem, jak się wydawało, do prezydentury. I wtedy został wyzwany przed komisję badającą aferę Orlenu. To była ta komisja, która powstała jeszcze rok wcześniej w konsekwencji afery związanej z zatrzymaniem prezesa Orlenu Andrzeja Modrzejewskiego we wczesnej fazie rządów Leszka Millera. To była operacja dokonana przez Urząd Ochrony Państwa i w związku z tym komisja śledcza sprawdzała, czy nie doszło do nadużycia władzy. Cimoszewicz miał z tą sprawą dość luźny związek, ale komisja orlenowska, w której rej wodzili tacy ludzie jak Antoni Macierewicz czy Roman Giertych, była w istocie rzeczy jednym wielkim sądem nad wszystkimi działaniami obozu rządzącego i w związku z tym wezwano tam Cimoszewicza. Cimoszewicz najpierw w ogóle odmówił zeznań, zażądał wyłączenia właściwie wszystkich członków komisji, demonstracyjnie opuścił posiedzenie. Później w końcu przyszedł na to posiedzenie komisji i wtedy wybuchła sprawa jego oświadczeń majątkowych. Sprawa, której główną postacią stała się jego dawna asystentka w czasach, kiedy był ministrem spraw zagranicznych, Anna Jarucka. Otóż wedle oświadczeń Jaruckiej Cimoszewicz miał jej polecić kilkakrotnie zmieniać swoje oświadczenia majątkowe i tak naprawdę zaczęto Cimoszewicza oskarżać o to, że najkrócej mówiąc ukrywa informacje dotyczące liczby posiadanych akcji Orlenu. Zresztą właśnie fakt, że był posiadaczem akcji Orlenu, był pretekstem do wezwania go przez komisję badającą aferę Orlenu. Cimoszewicz bronił się, twierdząc, że wszystko jest w tej sprawie legalne. W końcu udało mu się wykazać, że rzeczywiście pani Jarucka, z którą miał konflikt osobisty, dokonała fałszerstw, mając pieczątkę faksimili podpisu Cimoszewicza, sama zmanipulowała pewne dokumenty. Wydawałoby się, że sprawa była wyjaśniona, a jednak Cimoszewicz twierdził, że ponieważ ta sprawa tak mocno uderzyła w jego wizerunek, a zwłaszcza w rodzinę, dlatego że Cimoszewicz twierdził, że kupował te akcje za pieniądze swojej córki mieszkającej w Stanach Zjednoczonych i że tu jego rodzina została wciągnięta, ku zaskoczeniu całego swojego sztabu i całego obozu postkomunistycznego, tego SLD-owskiej części, która bardzo wierzyła w szansę Cimoszewicza, w połowie września Cimoszewicz zrezygnował, wygłaszając następujące oświadczenie.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, chcę się wypowiedzieć w trzech kwestiach. Zacznę od oświadczenia. W toku obecnej kampanii przed wyborami prezydenckimi doszło na skalę wcześniej niespotykaną do posługiwania się kłamstwami, oszczerstwami i bezpodstawnymi zarzutami. Bez skrupułów sięgnięto też do fałszywych świadków i dokumentów. Ta zmasowana akcja czarnej propagandy skierowana przeciwko mnie przyniosła zamierzony skutek. Ostatnio posunięto się jeszcze dalej. W wyjątkowo nikczemny sposób zaatakowano moją najbliższą rodzinę, w tym moje dzieci. W przeciwieństwie do ataków na moją osobę, w tym przypadku nie mogę i nie chcę pozostać bierny. Jak każdy mąż i ojciec, muszę pomóc swoim najbliższym. Nie wolno mi narażać rodziny. W proteście przeciwko deprawowaniu obyczaju politycznego w Polsce przez część polityków i część dziennikarzy rezygnuję z udziału w wyborach prezydenckich. Dziękuję wszystkim, którzy okazywali mi pomoc i poparcie. Wierzę, że zrozumiecie Państwo moje motywy. Dalszy udział w tak niegodziwie prowadzonej kampanii oznaczałby mimo woli akceptację jej reguł. Ja tego nigdy nie uczynię. Wolę zgodnie z wcześniejszym zamiarem zrezygnować z dalszej działalności politycznej, zachowując w pamięci wspaniałych ludzi, z którymi się zetknąłem i nasze wspólne polskie sukcesy. Po drugie, chcę stwierdzić, że przez szacunek dla osób udzielających mi swojego poparcia, osób gotowych na mnie głosować, nie będę udzielał im żadnych instrukcji co do tego, kogo powinny poprzeć w wyborach prezydenckich, chociaż sam przyznam z całą otwartością, że wśród kandydatów nie widzę osoby godnej tego urzędu. Chciałbym natomiast, aby osoby udzielające mi politycznego poparcia dostrzegły tak jak ja, jak bardzo pozytywne zmiany zachodzą w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który odmłodził swoje kierownictwo. Pan Wojciech Olejniczak, obecny tutaj wraz ze mną i SLD, dają dzisiaj prawdziwą szansę odnowy na lewicy. Jest to także ważne z punktu widzenia potrzeby zachowania większej równowagi politycznej w kraju. Wreszcie po trzecie, należy się Państwu jeszcze ode mnie pewna informacja. Ta negatywna kampania, jaka była prowadzona w stosunku do mnie, miała swoją pewną logikę. Polegała na tym, że codziennie lub co kilka dni pojawiały się kolejne zarzuty, z których czyniliście najczęściej Państwo sensację. Potem po wyjaśnieniu zapominano o tym, pojawiały się kolejne. Ostatnio dochodzi do już przekraczania kolejnych granic absurdu. Wczoraj słyszałem jakąś dziennikarkę mówiącą o tym, że zawodowo zajmowałem się handlem akcjami na giełdzie polskiej. Otóż informuję, że w ciągu całego swojego życia dokonałem 8 transakcji giełdowych.
W czasie, kiedy Cimoszewicz zrezygnował, liderem sondaży był, co ciekawe, już nie Lech Kaczyński czy Cimoszewicz, ale Donald Tusk. Tusk awansował w sondażach w sierpniu. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony Cimoszewicza kampania znalazła się w kryzysie z powodów, o których wspomniałem. Z drugiej strony zaś Lech Kaczyński w sierpniu zrobił sobie dłuższy urlop. No i w efekcie czego to Tusk stał się głównym kandydatem na faworytem w sondażach. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, mówię tu cały czas o wyborach prezydenckich, a przecież trwała kampania wyborcza również do Sejmu. I to, że ja nie przez przypadek mówiłem tu cały czas o wyborach prezydenckich, dobrze oddaje istotę tego, co się wówczas działo. Były to mianowicie wybory parlamentarne kompletnie w cieniu wyborów prezydenckich. I doskonale to także było widać w przebiegu kampanii telewizyjnej, która poprzedzała wybory właśnie parlamentarne, które przypomnę, miały być wcześniej. W przypadku Platformy Obywatelskiej bardzo wyraźnie, ponieważ Platforma w tym czasie ciągle jeszcze miała nadzieję na pierwsze miejsce, a pewien układ między PiS-em a Platformą zakładał, że partia, która uzyska choćby jeden mandat więcej, będzie w tej przyszłej koalicji miała fotel premiera. W związku z tym Platforma Obywatelska wysunęła kandydaturę Jana Rokity. I to Jan Rokita został tak zwanym premierem z Krakowa, miał zostać premierem z Krakowa, tak go przedstawiano na billboardach, a w swoich wystąpieniach w trakcie kampanii Rokita zapowiadał tak zwane szarpnięcie cugli, co miało być wstępem do zasadniczych zmian ustrojowych w Polsce, oczywiście w kierunku naprawy państwa, jego większej transparentności. Z kolei Donald Tusk, który jakby równolegle prowadził kampanię prezydencką, bardzo dużo mówił o konieczności likwidacji różnego rodzaju przywilejów władzy. Zobaczmy spod Platformy Obywatelskiej z tamtych wyborów.
Nie będzie polityki kontynuacji. Będzie szarpnięcie cugli. Będzie szarpnięcie cugli tam, gdzie trzeba zlikwidować interesowność, nieodpowiedzialność i bezsilność państwa. Ograniczymy Sejm, zniesiemy Senat, zmienimy prawo wyborcze, oddając prawo do decydowania ludziom, a nie partiom, i zniesiemy immunitety. Jeśli politycy nam na to nie będą chcieli pozwolić, to odwołamy się do referendum. Zaproponujemy bon oświatowy. Zaproponujemy bon oświatowy i jeśli będzie taka potrzeba, zaproponujemy ogólnonarodowe referendum. Niech Polacy wypowiedzą się o swojej szkole, żeby podjąć zasadnicze decyzje. Przedstawimy, tak jak mówiliśmy to dziesiątki razy, przedstawimy, i to przedstawimy zaraz po wygranych wyborach, propozycję podatku liniowego o jednolitej 15-procentowej stawce. Zaraz po wyborach. Zaproponujemy dla ludzi młodych, wchodzących dzisiaj na rynek pracy, trwałe i ostateczne zniesienie składki rentowej. To oznacza, że rozpoczniemy obliczony na kilkadziesięcioleci proces wychodzenia z nadmiernych obciążeń pracy, ale jednocześnie damy szczególny przywilej na rynku pracy tym, którzy są dzisiaj szczególnie pokrzywdzeni, tym, którzy po raz pierwszy zaczynają pracę, tym, którzy są młodzi, tym, którzy są dzisiaj ofiarami 40-procentowego bezrobocia. To będzie krok radykalny, to będzie krok bardzo stanowczy.
Urodziłem się w tym domu. Mój dziadek był polskim kolejarzem, gestapo aresztowało go już na początku wojny. Ojciec zmarł wcześnie, mama całe życie pracowała w szpitalu. Tam jest stocznia i tam milicja strzelała do robotników. Widziałem to. Wtedy zrozumiałem, że tak nie można żyć.
Kiedy na studiach wzięliśmy ślub, mąż działał już w opozycji. Bałam się, ale byłam z niego bardzo dumna.
W latach 70. na uczelni był z nas najodważniejszy.
Tata przez wiele lat pracował fizycznie jako robotnik, żeby nas utrzymać. Pamiętam, jak wychodził do pracy o 5 rano.
Przez całe lata 80. działał w podziemnej Solidarności.
Jako przywódca Platformy walczy z przywilejami władzy. Odbiera posłom trzynastki, zmniejsza liczbę radnych. Jego partia nie bierze pieniędzy z państwowej kasy.
Tata nauczył mnie pamiętać o słabszych.
Jestem dumny z ojca. Walczy o to, co ważne.
Donald Tusk. Człowiek z zasadami.
Urodziłem się i wychowałem wśród prostych, zwykłych ludzi. Wśród ludzi, którzy cenią sobie proste, zwykłe zasady. Jedna z nich każe nam mówić prosto w oczy, otwarcie i szczerze, o co chodzi. Więc mówię wam, będę ubiegał się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Ja mam takie marzenie, żeby na tych biegunach, do których państwo dążą, było też dobro innych ludzi, nie tylko swoje. W życiu ważne jest to, co się zrobi tak naprawdę dla innych. Życzę państwu, abyście z odwagą, bez lęku, wytrwale i uczciwie podążali na swoje własne bieguny i żebyście je zdobyli.
W ostatnich dniach, wszędzie, gdzie spotykam się z ludźmi, czuję, że jest jakoś inaczej. Odżywa nadzieja, że coś się może zmienić. Słyszę to od pielęgniarek, przedsiębiorców, nauczycieli, od zwykłych ludzi. To dla mnie naprawdę wzruszające. Ale od tych samych ludzi słyszę także, obym się nie zawiódł. Dlatego czuję wielką odpowiedzialność. Nie rozwiążemy od razu wszystkich problemów. Będziemy uczciwie pracować, żeby było więcej miejsc pracy, żeby skończyć z korupcją i z przywilejami władzy. Nie zrobimy tego z niedzieli na poniedziałek, ale z czasem zobaczycie zmiany na lepsze. Polska może być miejscem, gdzie ludzie młodzi, tak jak moja Kasia, chcą zostać i pracować. Gdzie wszyscy czują się bezpiecznie. Gdzie każdy jest u siebie. Razem z wami od wielu, wielu miesięcy toczymy bój o dobry ustrój dla Polski. Władza to jest moc czynienia rzeczy dobrych dla ludzi, a nie zarabiania swoich pieniędzy.
Platforma Obywatelska, jak widzieliśmy, zapowiadała liczne reformy. O reformach mówiło też Prawo i Sprawiedliwość. Jednak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, które od pewnego momentu, a mianowicie od września, od połowy września, kiedy w tej ostatniej fazie kampanii zrezygnował Cimoszewicz, uznano, że to daje większe szanse PiS-owi na lepszy wynik w wyborach sejmowych. Było to dość dziwne rozumowanie, niemniej jednak sprawiło, że spindoktorzy PiS-u zdecydowali się wprost uderzyć w Platformę. Bardzo długo te dwie partie unikały wzajemnego atakowania, natomiast w ostatniej fazie kampanii przed wyborami do Sejmu jednak to Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się uderzyć w Platformę Obywatelską. Przede wszystkim był to słynny spot, w którym pokazano lodówkę, w której znikały towary, a miały one zniknąć za sprawą reformy podatkowej, którą chciała wprowadzić Platforma Obywatelska. Była to słynna reforma 3x15, a więc wprowadzenie tak zwanego podatku liniowego, takiej samej wysokości VAT-u, CIT-u i PIT-u w wysokości 15%. Zobaczmy spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, a także niektórych bardzo ciekawych, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, kandydatów na posłów z ramienia tej partii.
Właśnie odwiedziłam stronę www.podatków.pl.
W propozycji 3x15 wzrośnie VAT i ceny żywności,
a także lekarstw.
A co z ulgą na dzieci?
A więc dla większości rodzin koszty utrzymania wzrosną.
Takich rodzin w Polsce są miliony. Dlatego w przyszłym parlamencie sprzeciwimy się ustawie podatkowej 3x15.
A my zagłosujemy na Prawo i Sprawiedliwość.
Prawo i Sprawiedliwość.
Dotrzymujemy słowa.
Wiemy, co zrobić, by Polska była państwem sprawnym i uczciwym. Chcemy nowych miejsc pracy. Zapewni je program Rozwój przez Zatrudnienie i nowe inwestycje. Chcemy, żeby ludzie mieli więcej pieniędzy. Uprościmy i obniżymy podatki wszystkim, a nie tylko najbogatszym. Chcemy konfiskaty majątków aferzystów i złodziei. Pieniądze te przeznaczymy na likwidację głodu wśród polskich dzieci.
Państwo odwrócone dotąd tyłem do obywatela powinno wreszcie zacząć załatwiać sprawy zwykłych Polaków.
Prawo i Sprawiedliwość. Już czas.
Nasza oferta to Czwarta Rzeczpospolita. Będzie ona państwem bez afer, bez korupcji, państwem sprawiedliwym. Państwem, w którym wszyscy znajdziemy swoje miejsce. Polacy powinni zacząć szanować swoją historię i domagać się, by ich szanowano na świecie.
Lech Kaczyński to twardy człowiek, a Polska potrzebuje teraz silnego prezydenta.
Lech był jednym z filarów podziemia w Gdańsku. O jego roli może świadczyć wściekłość SB.
Kiedy kończyłem doktorat, wybuchł Ursus i Radom. Wtedy zdecydowałem, że trzeba stanąć po stronie ludzi wyrzuconych na bruk.
Lech bronił nas nie jako opozycjonistów, po prostu jako robotników.
I to wtedy, gdy nikomu nie śniło się jeszcze o Solidarności.
W sierpniu 80 roku Kaczyński jest w stoczni i wspiera komitet strajkowy.
Kiedy urodziła się Marta, mąż musiał dzielić czas między rodziną i walkę o Polskę.
Mamie udało się stworzyć prawdziwie polski dom.
Pragnęłam wychować swoich synów na dobrych ludzi, godnych ich przodków, którzy walczyli za Polskę.
Dotrzymaliśmy słowa pokoleniu powstańców i następnym pokoleniom.
Tata wpoił mi wartości, którymi zawsze sam się kierował i powtarzał, że najważniejsza jest przyszłość. Jestem pewna, że tak jak nami, będzie umiał zaopiekować się Polską.
Miejsce, w którym się znajdujemy, Stocznia Gdańska, jest dla mnie święte.
Kiedyś przywoziłem tutaj stoczniowcom konserwy i papierosy. Potem była podziemna Solidarność i uliczne demonstracje. I znów stocznia, gdzie na strajku poznałem braci Kaczyńskich. Tutaj jadę z Jarosławem na wózku po rozmowach z dyrekcją. A tutaj Lech na moim ślubie z Moniką. W Wolnej Polsce byłem dziennikarzem i reżyserem. Walczyłem z korupcją i zakłamaniem. Jako samorządowiec cieszę się z każdego projektu, dzięki któremu udaje się coś zrobić dla ludzi. Nie zapominam jednak o rodzinie i przyjaciołach. Jestem z moim miastem, kiedy cierpi i walczy o życie. Kiedy się cieszy i fotografuje dla potomnych. I kiedy żegna największego z rodu Polaków. Jestem szefem kampanii telewizyjnej Prawa i Sprawiedliwości, bo wierzę w uczciwą Polskę.
Prawo i Sprawiedliwość. Dotrzymujemy słowa.
Było jasne, że w wyborach do Sejmu w 2005 roku, że jest to starcie przede wszystkim PiS-u i Platformy, zupełnie gdzieś w cieniu próbowali także zabiegać o głosy działacze innych partii politycznych. Tutaj szczególnie ciekawa była kandydatura, Andrzeja Leppera, który kandydował na urząd prezydenta oczywiście, ale równolegle także walczył o mandaty dla swoich ludzi jako kandydat na posła w wyborach parlamentarnych. No i właśnie Lepper bardzo mocno podkreślał w swojej kampanii hasło, że wszyscy już rządzili i właściwie wszyscy realizowali politykę liberalną gospodarczo. Dopiero on i jego Samoobrona jako pierwsza skończy z liberalizmem w polskiej polityce gospodarczej. Przy okazji Lepper skorzystał też z usług zespołu Ich Troje. To był już moment, kiedy Samoobrona była dość zamożną partią, brała przez kilka lat dotację budżetową w Sejmie poprzedniej kadencji. W związku z tym Lepper miał środki, żeby zorganizować właśnie spoty na nieco wyższym niż dotąd poziomie technicznym. Zobaczmy jeden z takich spotów.
Rodacy, ostrzegam, 16 lat rządzą liberałowie. Lewica i prawica to partie liberalne. Oni oszukują i nadal chcą oszukiwać. Sprzyjają im liberalne środki przekazu. Tylko Samoobrona może ich rozliczyć, a wam zapewnić godne życie.
Program naszej partii do tej pory nie mógł być wdrożony w życie. Z przyczyn obiektywnych winne jest to, że ci, którzy mówili takim samym językiem jak my, mówili o biedzie, mówili o zmianie polityki finansowej państwa, mówili o gospodarce, o rozwoju małej, średniej przedsiębiorczości, mówili o sprawach socjalnych, mówili o rolnictwie polskim, mówili o zmianach w polityce zagranicznej. Oni tylko mówili, a my po dojściu do władzy właśnie to zrobimy. Wdrożymy w życie nasz program, który jest jasny, przejrzysty i konkretny. Program, który stawia przede wszystkim na gospodarkę, na danie szansy Polakom, którzy są przygotowani do tego, aby wziąć swoje sprawy w swoje ręce, ale naprawdę i autentycznie.
Głosujemy na listę numer 15. Zagłosuj na Samoobronę, jeżeli chcesz żyć w kraju, w którym liczy się każdy człowiek. Samoobrona to sprawiedliwe podatki i pomoc dla najuboższych.
Zakładamy obniżenie VAT-u, obniżenie ZUS-u, ale wprowadzenie podatku obrotowego. I to da nam rocznie kwotę ponad 40 miliardów złotych na zasiłki dla ludzi, którzy nie mają pracy nie z własnej winy. Na to, aby podnieść najniższe emerytury i renty.
Dla nas każdy człowiek jest ważny.
Głosując na listę numer 15, nie oddajemy Polski walkowerem, liberałom.
Program społeczno-gospodarczy Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym drogowskazem ku lepszej przyszłości. Zakłada on likwidację bezrobocia, wprowadzenie minimum socjalnego, zwolnienie z podatków najmniej zarabiających, w tym rencistów i emerytów, oraz bezpłatną służbę zdrowia i edukację na każdym szczeblu. Idźmy do wyborów. Nie oddajmy Polski walkowerem.
Głosujemy na listę numer 15. Wybór Samoobrony to ratunek dla Ciebie i naszej ojczyzny. Samoobrona to trzecia droga, jedyna, która się sprawdza. Każdy człowiek jest ważny. Każdy ma prawo do bezpłatnej i powszechnej opieki lekarskiej.
Opieka zdrowotna musi być w rękach państwa. Na służbę zdrowia muszą być takie pieniądze, które zapewnią należytą ochronę zdrowia i życia wszystkich obywateli.
Wybieramy biało-czerwonych, bo w Polsce może być normalnie.
Głosując na listę numer 15, nie oddajemy Polski walkowerem, liberałom.
W najtrudniejszej sytuacji wśród ugrupowań, które kandydowały w wyborach w 2005 roku, znajdował się Sojusz Lewicy Demokratycznej, pogrążony w licznych aferach, postawił na zmianę pokoleniową. Na czele partii postawiono bardzo młodego Wojciecha Olejniczaka, który właśnie próbował jakby pokazać całkowicie nowe oblicze Lewicy, twierdząc, że SLD, jeśli uzyska poparcie wyborców, będzie już zupełnie inną partią niż dotąd, no ale były to tylko pozory. Z zapleców Olejniczaka wystawali starzy, dobrze Polakom znani politycy Lewicy. Zobaczmy spod Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Sojusz Lewicy Demokratycznej zmienia się. Od czerwca kieruje nim Wojciech Olejniczak. Ma 31 lat, a przez ostatnie dwa lata był ministrem rolnictwa. Doprowadził do sprawnego wypłacenia dopłat bezpośrednich dla rolników oraz pozyskał z Unii Europejskiej znaczące środki na fundusze strukturalne. Dziś zmienia SLD. Na listach Sojuszu nie ma już skompromitowanych polityków, a o wasze zaufanie zabiegają nowi, lecz doświadczeni kandydaci. Zmieniając siebie, zmieniajmy Polskę. SLD, lista numer 7.
Pokonaliśmy wieloletni kryzys w finansowaniu modernizacji i przebudowy polskich sił zbrojnych. Dzisiaj nasza armia jest bardziej nowoczesna, mobilna, zdolna do realizacji zadań poza granicami kraju. Młodzi ludzie chcą w niej służyć, a polski przemysł zbrojeniowy nie tylko pozyskał nowe technologie i mógł stworzyć nowe miejsca pracy, ale kilkadziesiąt razy zwiększył eksport.
Zasada pierwsza to zrównoważony rozwój dla wszystkich obywateli, a nie wzrost gospodarczy, z którego korzysta niewielu. Zasada druga to obrona tych, którzy są dyskryminowani i wyłączeni z życia publicznego, na przykład bezrobotni. Zasada trzecia to wiedza i kultura dla wszystkich, czyli równe szanse wykształcenia i powszechny dostęp do dóbr kultury. Zasada czwarta to prawo swobodnego wyboru, wyboru swojego stylu życia. Zasada piąta to walka o Europę socjalną, w której rynek nie jest ważniejszy od człowieka, a prawa pracownicze są nienaruszalne. Zasada szósta to dynamiczne państwo, państwo, które naprawdę potrafi pomagać ludziom. Mimo, że w Polsce mamy wzrost gospodarczy, to większość społeczeństwa nie ma z tego żadnych korzyści. Nie zgadzamy się na życie w kraju, gdzie są wyspy bogactwa w oceanie biedy. Prawica chce, abyśmy uwierzyli, że uwolnieni od wszelkich obciążeń przedsiębiorcy sami rozwiążą problemy społeczne Polski. To iluzja. To nie zdarzyło się nigdzie na świecie i nie zdarzy się w Polsce. Ponieważ o pomyślności każdego kraju decydują mądrzy ludzie, nie możemy pozwolić na to, aby Polskę opuszczali ci najlepsi, bo nie znajdują pracy. Dlatego musimy koniecznie zwiększyć nakłady na naukę. Nie zgadzamy się na prywatyzację szpitali, na komercjalizację służby zdrowia. To tylko pogłębi różnice społeczne. Wielu ludzi, którzy dzień po dniu, całe swoje życie ciężko pracowali, nie stać na to. Szanujemy was i nie pozostawimy samym sobie. My jako Lewica zrobimy wszystko, aby zapewnić równe szanse rozwoju. Przyjdźcie na wybory, głosujcie, nie zawiedziemy was.
Uwierzmy w jutro i podajmy sobie ręce. Zostańmy razem, by tym razem zrobić więcej. Uwierzmy w jutro, że na miarę będzie marzeń. Uwierzmy w siebie, zostańmy razem.
Wynik wyborów z 25 września był nieco inny niż te sondaże, które widzieliśmy w programach informacyjnych, które pokazałem na początku tego odcinka. Dlaczego? No, PiS i Platforma zostały jednak przeszacowane. W tej chwili widzimy na ekranie rzeczywiste wyniki wyborów. Ani jednej, ani drugiej partii nie udało się przekroczyć progu 30%, chociaż niektóre sondaże dawały albo PiS-owi, albo również i PiS-owi i Platformie. Natomiast było jasne w ostatniej fazie kampanii, że to PiS dzięki temu zmasowanemu atakowi na Platformę zyskał przewagę. No i to się potwierdziło. PiS dostał 27%, Platforma 24%. Natomiast Pozostałe ugrupowania, a więc Samoobrona, SLD, Liga Polskich Rodzin i Polskie Stronnictwo Ludowe, które również weszły do Sejmu, cieszyły się już zdecydowanie mniejszym poparciem. To, co bardzo znamienne, to rekordowo niska frekwencja. Przypomnę, w tamtych wyborach do urn poszło niewiele ponad 40% wyborców. Po wyborach oczywiście tak naprawdę zaczęła się ostatnia decydująca faza kampanii prezydenckiej, kampanii w wyborach prezydenckich. Ostatnie dwa tygodnie upłynęły już w atmosferze bardzo nerwowej, bo z jednej strony kandydaci, przede wszystkim Lech Kaczyński i Donald Tusk, bo to oni się tu wysunęli zdecydowanie na czoło, walczyli o głosy. Z drugiej strony rozpoczęły się teoretycznie negocjacje na temat powołania nowego rządu. Ponieważ po stronie PiS-owskiej leżała inicjatywa w tej sprawie, no bo to PiS miał więcej mandatów. Jarosław Kaczyński, zdając sobie sprawę, że jeśli zgodnie z dotychczasowymi deklaracjami sam zgłosi swoją kandydaturę na premiera, to zaszkodzi to oczywiście prezydenckim szansom brata, oświadczył uroczyście, że skoro jego brat bliźniak kandyduje na prezydenta, to on nie będzie premierem. No i wysunięto to ze strony PiS-u kandydaturę Kazimierza Marcinkiewicza. To była rzeczywiście zaskakująca kandydatura. Dlaczego? Dlatego, że Marcinkiewicz był zdecydowanie politykiem z obrzeża, można powiedzieć, tego najściślejszego otoczenia braci Kaczyńskich. Nigdy nie był w Porozumieniu Centrum. Był natomiast w latach 90. w konkurencyjnej dla PC partii, czyli Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. Z ramienia tej partii trafił, to było najwyższe stanowisko, jakie miał w latach 90. Został w pewnym momencie szefem kancelarii premiera Jerzego Buzka. Natomiast później przez przymierze prawicy właśnie trafił do Prawa i Sprawiedliwości, ale tutaj do tego momentu nie odgrywał istotniejszej roli. Natomiast został wytypowany, ponieważ Kaczyński zakładał, że będzie tym politykiem możliwie strawnym dla Platformy Obywatelskiej. No i rozpoczęły się rozmowy koalicyjne, przy czym Platforma postawiła od razu na wstępie absurdalny warunek, żeby te rozmowy toczyły się przed kamerami telewizyjnymi. To się oczywiście skończyło absurdalną wymianą złośliwości między obu stronami, kiedy do takich negocjacji doszło. Z jednej strony politycy Platformy wytykali Jarosławowi Kaczyńskiemu, że nie ma jego brata Lecha Kaczyńskiego. Z kolei Jarosław Kaczyński narzekał, że nie ma Donalda Tuska, który jest głównym decydentem. Dość szybko zrezygnowano z tej teatru telewizyjnych negocjacji i zaczęły się poufne negocjacje już bez uczestnictwa kamer między Kazimierzem Marcinkiewiczem jako desygnowanym na premiera, a Janem Rokitą jako właśnie tym politykiem Platformy, który miał w rządzie przyszłym PiS-u zająć stanowisko jedynego wicepremiera. No, rzecz w tym, że oczywiście do czasu rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich te rozmowy były tylko markowane. Tak naprawdę wszystko zależało od tego, jaki będzie wynik właśnie wyborów prezydenta. Tymczasem 29 października okazało się, że Donald Tusk uzyskał nieco tylko lepszy wynik od Lecha Kaczyńskiego. Widzimy w tej chwili na slajdzie wyniki wyborów, pierwszej tury wyborów prezydenckich. Tusk 36%, Kaczyński 33%, natomiast trzecie miejsce z wynikiem 15% przypadło Andrzejowi Lepperowi i to jego wyborcy mieli być tymi wyborcami, którzy mieli rozstrzygnąć o wyniku wyborów prezydenckich. To oczywisty sposób uprzywilejowało Lecha Kaczyńskiego. Dlaczego? No dlatego, że Donald Tusk z wiadomych względów miał znacznie trudniejszą sytuację, żeby zabiegać o wyborców najuboższych, a to właśnie wśród nich Andrzej Lepper miał największe poparcie. Co więcej, w tej fazie kampanii Tuskowi mocno zaszkodziła, tak twierdzili jedni, inni twierdzili, że mu pomogła wypowiedź Jacka Kurskiego, a więc członka sztabu Lecha Kaczyńskiego, sugerująca, że, czy wręcz nie tyle sugerująca, to mówiąca wprost, że dziadek Donalda Tuska służył w Wehrmachcie. To wywołało oczywiście ogromne oburzenie. Okazało się, że rzeczywiście służył, bo został przymusowo wcielony i po 3 miesiącach zdezerterował. W związku z tym nagle się okazało, że ta próba uderzenia w ten oto sposób przez Kurskiego w Tuska, no, istocie rzeczy Tuskowi nie zaszkodziła, choć niektórzy twierdzili, że rzeczywiście mu zaszkodziła. Tu zdania pozostały podzielone. W każdym razie sztab Lecha Kaczyńskiego zachował się w tej sprawie bardzo przyzwoicie. Kurski został demonstracyjnie z tego sztabu usunięty. Lech Kaczyński przeprosił Donalda Tuska. Rzecz w tym, że jak wiemy, nie skończyło to relacji między Jackiem Kurskim a braćmi Kaczyńskimi, nie skończyło obecności Jacka Kurskiego w polskim życiu publicznym. Natomiast w ostatniej fazie między pierwszą a drugą turą doszło do kilku debat telewizyjnych między Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim. One nie przyniosły jednoznacznego wyniku, ale zobaczmy fragment jednej z nich stoczonej w studiu TVN-u, gdzie okazało się, że najistotniejsze znaczenie ma kto kogo popiera z kandydatów i to oczywiście zaczęło się od tego, że Jerzy Urban udzielił poparcia Donaldowi Tuskowi, ale przede wszystkim istotne było, że to Andrzej Lepper wsparł Lecha Kaczyńskiego. Posłuchajmy tej debaty.
Skoro w tej sprawie nie ma sporu, przejdźmy do kolejnej. Panie marszałku, Jerzy Urban zapowiada, że wprawdzie z obrzydzeniem, ale będzie głosował na pana, bo pan dla niego jest mniejszym złem niż pański przeciwnik. Jak pan przyjmuje to poparcie byłego rzecznika rządu PRL, obecnie redaktora naczelnego tygodnika, nie? Z radością, czy wręcz przeciwnie, z obrzydzeniem?
Znaczy ani jedno, ani drugie uczucie, bo muszę powiedzieć, że w sytuacji, w której ponad połowa Polaków deklaruje poparcie dla mojej kandydatury, a więc no, dotyczy to milionów ludzi, to zdarzy się i zepsute jabłko. Nie chcę dzielić dzisiaj Polaków, bo to przychodzi nam zawsze z dużą łatwością. Wtedy, kiedy jest kłótnia polityczna, kiedy wspieramy się w Sejmie, to nagle od razu pojawiają się politycy, którzy są gotowi właśnie głównie konfliktować, głównie dzielić. I dlatego ja muszę przyjąć z pokorą też informację, że czasami wspierają mnie ludzie, z którymi nie mam nic wspólnego i pewnie nigdy nie będę miał nic wspólnego. Ale chciałbym też powiedzieć, że tak jak Lech Kaczyński nie odpowiada za wszystkich swoich popleczników, tak i ja nie mogę ponosić odpowiedzialności, że pałają do mnie sympatią polityczną ludzie, do których ja nie mam ani grama sympatii. No takie jest życie.
Lech Kaczyński?
No cóż, ja mogę powiedzieć jedną. Tutaj chyba najistotniejsza jest ta kategoria większego i mniejszego zła, bo ja nie wątpię, że dla pana Urbana Donald Tusk jest złem również. Chodzi o to, kto jest złem z nas większym. Krótko mówiąc, kto uchodzi za większe zagrożenie dla takiej sytuacji, w której salon pana Urbana czy państwa Urbanów był bardzo ważnym miejscem, jeżeli chodzi o rzeczywiste decyzje w tym kraju. I wydaje mi się jednak, że to, że ja uchodzę tutaj za zło większe, jest symptomatyczne. Bo przed Polską stoi pytanie, czy salon pana Urbana i jemu podobnych będzie miał jeszcze wpływ na polskie życie polityczne i społeczne, czy już może nie. Ja opowiadam się bardzo zdecydowanie za tym, żeby nie. I chodzi tutaj o konkretne osoby, o konkretną grupę osób, konkretny układ.
A ja mam w tej chwili konkretne, panie prezydencie, pytanie też o konkretną osobę. Przed chwilą marszałek Tusk powiedział, zepsute jabłko każdemu może się przydarzyć w tej masie poparcia, którego Polacy udzielają obu panom. Czy takim zepsutym jabłkiem, które się panu przydarzyło, nazwałby pan, panie prezydencie, Andrzeja Lepera? Ja jestem bezpieczna, bo cytuję pana marszałka w tym momencie z zepsutym jabłkiem.
Proszę nie lękać, proszę.
Nie, absolutnie bez lęku cytuję. Czy Andrzej Leper... Czy wypiękniał politycznie w tej kampanii na tyle, żeby posadzić go na fotelu wicemarszałka, żeby przyjąć bez wahania jego poparcie, bo to jest człowiek, o którym Prawo i Sprawiedliwość mówiło, marny wataszka, obraża parlament, demoluje państwo?
Ja mogę powiedzieć tak, że Andrzej Lepper to jest 15% polskich wyborców. I mogę powiedzieć, że 15% polskich wyborców to są ludzie, których trzeba szanować. Tak samo jak trzeba szanować tych, którzy są bardzo tradycjonalnymi katolikami i słuchają na co dzień Radia Maryja. Inaczej mówiąc, ja nie sądzę, że istnieje tutaj taka całkowita tożsamość poparcia Jerzego Urbana i poparcia pana Andrzeja Lepera, ponieważ Jerzy Urban to jest pewien salon, który no, ma określony zapach, może nie nadmiernie piękny. Natomiast Andrzej Leper swoimi metodami niejednokrotnie zraża, to nie ulega wątpliwości. Ale to jest przedstawiciel pewnej grupy ludzi, którzy w naszym kraju się czują źle. I trzeba zrobić wszystko, żeby czuli się choćby troszeczkę lepiej.
Panie marszałku, powalczyłby pan jeszcze do jutra? Ma pan kilkadziesiąt godzin o elektorat Andrzeja Lepera?
Znaczy, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że kiedy mówię o tych zepsutych jabłkach, to mam też na uwadze to, że poparcie pana Kobylańskiego dla pana Lecha Kaczyńskiego, człowieka, którego nie wpuszczono do Stanów Zjednoczonych, bo jest podejrzany o mordowanie ludzi w czasie II wojny światowej, nigdy nie dałoby mi pretekstu, nigdy, aby sugerować, że pan Kobylański uważa, że pan Lech Kaczyński będzie obrońcą jego sposobu widzenia rzeczywistości. Przerzucanie się tego typu sformułowaniami, że pana popiera ten, a pana tamten i to coś znaczy, jest w skrajnych przypadkach. W przypadku pana Kobylańskiego czy pana Orbana. Niegodziwe. I nie powinien pan tego robić. Po drugie, ja nie wiem, dlaczego pan Lech Kaczyński mówi o wyborcach Andrzeja Lepera, bo tych wszyscy szanują. To są setki tysięcy ludzi. Ale to pan i pański brat kilkadziesiąt czy kilkanaście miesięcy temu mówili, że Andrzej Leper i jego partia została założona przez SB. Mówił pan to w prasie, którą dzisiaj przyniosłem ze sobą. To panowie obaj mówili, że nie ma większego nieszczęścia dla Polski niż wataszki, awanturnicy sterowani przez byłych komunistów, tacy jak Andrzej Leper. Nie wiem, co się zmieniło. Mnie też niepokoi fakt, że jesteście dzisiaj tak blisko.
Panie prezydencie, ma pan czas w tej chwili.
Ja mogę powiedzieć bardzo krótko. Po pierwsze, ja bym jednak proponował, pierwsza część dyskusji była bardzo spokojna, a tutaj znów się zaczyna agresja. Ja bym prosił, żeby pan nie używał takich słów jak niegodziwość, bo ja naprawdę nie mam pod tym względem kompleksów, to już tak najdelikatniej mówiąc. Natomiast i jak przed tym insynuacja, bo to jest rzeczywiście w debacie niepotrzebne. Pan mówi mi o panu Kobylańskim i tutaj ja się mogę zgodzić, to jest istotnie zepsute jabłko. Natomiast nie można go porównać z politykiem, którego metody absolutnie nam się nie podobają. Ja wcale nie uważam, pod tym względem oczywiście nie może być żadnej zmiany w naszym spojrzeniu na rzeczywistość, ale które reprezentuje określone problemy występujące, czy usiłuje reprezentować określone problemy występujące w naszym społeczeństwie. I to jest zasadnicza różnica. Natomiast, wie pan, panie Donaldzie, jeżeli chodzi o Jerzego Urbana, to jest bardzo inteligentny człowiek, on wie,
panie
co robi.
Panie marszałku, to była dodatkowa minuta dla Lecha Kaczyńskiego, dodatkowa należy się również panu w tej chwili.
Czy chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że ja to nazwisko wymieniłem dzisiaj po raz pierwszy, bo powtórzę, nawet przy poważnych emocjach mi by do głowy nie przyszło, żeby w czasie kampanii sugerować panu Lechowi Kaczyńskiemu, że z poparcia ludzi niegodnych szacunku wynika coś o jego osobie. Na tym polega różnica między nami.
Ale sekundę.
I uważam, że temat wstydliwych poparć powinniśmy zamknąć, bo możemy się tutaj niepotrzebnie licytować i wprowadzać emocje, które nam w debacie przeszkodzą. Natomiast co do Andrzeja Lepera, ta sprawa musi być jasna. Pan Andrzej Leper przedstawił panu podobne warunki jak mnie, w tym renegocjacje umów z Unią Europejską.
Otóż ja bym bardzo chciał, renegocjacje tak, natomiast ja w ogóle nie rozmawiałem z panem Andrzejem Leperem, co chciałem tutaj oświadczyć.
Ja mówię o tym, że otrzymaliśmy bliźniacze pisma, gdzie pan Andrzej Leper postawił nam identyczne warunki. I pan uzyskał jego poparcie, prawdopodobnie któryś z tych warunków spełniając. Dla mnie to jest niepokojące, bo ja myślałem, że będziemy razem, we dwóch między innymi, budować Polskę, gdzie dla takiego politycznego handlu i przede wszystkim dla wsparcia kogoś, o kim mówił pan bardzo mocne i złe rzeczy jeszcze niedawno, że takiego wsparcia nie będzie. Mam nadzieję, że pan zmieni pogląd.
Natomiast, no wie pan, to ja bym musiał wracać właśnie do wsparcia Leszka Millera czy Jerzego Urbana, bo pan dobrze wie, że to wsparcie dużo znaczy. Natomiast raz jeszcze powtarzam, ja też bym prosił o zamknięcie. Ja bym tylko prosił o to, żeby pan nie używał słów obraźliwych, bo ja jak nigdy nie używam w stosunku do pana i to jest między nami też, jak sądzę, zasadnicza różnica. Ja sądzę, że być może to jest jakaś różnica głębsza, ale przynajmniej na potrzeby tej kampanii tego rodzaju bym proponował, żeby ją zakończyć w tonie pokojowym, nie mówić o niegodziwościach i nie mówić bez przerwy o swojej moralnej przewadze, bo trudno bez przerwy mówić o czymś, czego nie ma.
Nie, ale panie Lechu, przecież my nie rozmawiamy w tej chwili o moralności, tylko rozmawiamy o poważnym problemie politycznym.
Ale to nie jest wczoraj żaden polityczny
się, wczoraj
program.
Odbyło się głosowanie, które doprowadziło do przerwania Sejmu, do zablokowania wyboru marszałka Sejmu i to było wspólne przedsięwzięcie PiS-u i Samoobrony. Ja nie mówię o tym, jakiego typu nieprzyjemni ludzie popierają pana czy mnie. Ja mówię o poważnym kontrakcie politycznym, o którym coraz głośniej w Polsce, którego bohaterami są pan i Andrzej Leper. I proszę pozwolić mi być zaniepokojonym, bo miałem nadzieję i mam ją nadal, chociaż ona jest dzisiaj mniejsza, że naszym zadaniem, pana i moim, było to, żeby ludzie, którzy nie zawsze dobrze reprezentują Polskę, mówię najdelikatniej, tak jak pan Andrzej Leper, i nie zawsze dobrze się zachowują, choćby w parlamencie, będą mieli mniejszy wpływ, a nie większy. Ja i pan zachwiał tą moją nadzieją. Nie widzę w tym nic obraźliwego. Nie wiem, co pana dotyka w opisie moich jak najlepszych emocji na ten, i troski o tym, co się będzie
trudno
działo.
Trudno zamknąć ten temat, ale słowo niegodziwość, ale
jeszcze kilka słów. Otóż ja bym chciał, żebyście się państwo, bo to sądzę, sztab to wymyślił, nie posługiwali prymitywną socjotechniką. Wczoraj padło określenie, czy Czwarta Rzeczpospolita będzie miała twarz Andrzeja Lepera. Pan świetnie wie, że nie będzie miała i że między mną, czy partią, która mnie popiera, Andrzejem Leperem, jest zasadnicza różnica. To no, po pierwsze, panie Donaldzie. Po drugie, te koalicje, o których pan ciągle mówi, na tym polega ta socjotechnika, są tak samo możliwe, jak wczorajsza koalicja PO, SLD i LPR. Bo ci byli dokładnie tak samo możliwe i pan to znakomicie dobrze wie. To jest sposób na to, żeby pokazać, że oto sukces PiS-u, czy teraz sukces mój, jest jakimś zagrożeniem, jeżeli chodzi o koalicję PO-PiS. Otóż oświadczam raz jeszcze i po raz setny, że nie jest.
Znaczy, moim zdaniem wystarczyłoby i pewnie uspokoiłby pan, panie Lechu, i mnie, i myślę, że sporą część pana wyborców i moich wyborców. Niech pan powie tutaj, niech pan złoży publiczne przyrzeczenie, że Prawo i Sprawiedliwość nie wybierze Andrzeja Lepera na wicemarszałka Sejmu i naprawdę będę spokojny.
Ale proszę pana, ja chciałem
ale
panu na jedną
wystarczy
rzecz.
Ja panu, to jedno zdanie.
Ja
naprawdę
panu na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, panie, że to pan współpracował z Andrzejem Leperem, a nie ja. W Sejmie, znaczy, i że mnie wtedy właśnie na wicemarszałka nie wybrano, chociaż powinny
panowie
PiS-owi się.
Ale
to
pan
należało.
Dobrze wie, że ja głosowałem na pana w roli wicemarszałka i głosowałem przeciwko Andrzejowi Leperowi. No, jeśli pan tego nie pamięta, to trudno nam będzie ustalić.
To ja muszę panu powiedzieć, że mizerno ma pan pamięć.
Tak jak powiedziałem, ta debata nie miała decydującego, jak się wydaje, wpływu na wynik wyborów, natomiast decydujące znaczenie miało zachowanie wyborców Andrzeja Lepera. Wprawdzie oczywiście Donald Tusk mógł liczyć na poparcie choćby wyborców Marka Borowskiego, a także kilku innych kandydatów, bo przypomnijmy, że w tamtych wyborach uczestniczyło kilkunastu kandydatów, w tym między innymi Stanisław Tymiński, który powrócił po latach, próbując powtórzyć swój sukces z roku 90, ale ten sukces się sprowadził tylko do tego, że udało mu się zarejestrować, czyli zgromadzić te 100 tysięcy podpisów, ale później zdecydowanie mniej wyborców na niego głosowało. Jego wynik był na poziomie mniej więcej 0,1%, nieco ponad 0,1% oddanych głosów. Natomiast wynik wyborów prezydenckich był dla Donalda Tuska i jego zwolenników ogromnym ciosem i zaskoczeniem, bo okazało się, że Lech Kaczyński wygrał jednak wyraźnie. Widzimy teraz na ekranie wyniki drugiej tury. Lech Kaczyński wygrał wyraźnie z Donaldem Tuskiem przewagą ponad 1 000 000 głosów. I w większości były to głosy właśnie zwolenników Andrzeja Lepera. Z badań wynikało, że około 80% wyborców, którzy głosowali w pierwszej turze wyborów na Andrzeja Lepera, w drugiej ci, którzy z nich poszli, a większość poszła, bo frekwencja była nieco wyższa w drugiej turze niż w pierwszej, choć generalnie nie była wysoka w ogóle w tych akurat wyborach prezydenckich, poparła właśnie Lecha Kaczyńskiego. Podwójne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, jak się wydaje, przesądziło o fiasku koalicji PO-PiS-u. Wprawdzie jeszcze przez pewien czas po wyborach prezydenckich toczyły się rozmowy między przedstawicielami obu partii, ale już było widać wyraźnie, że będzie niezwykle trudno się porozumieć. Dlaczego? No dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość wystąpiło tu z pozycji silniejszego. Z drugiej strony Tusk ewidentnie w szoku po przegranej w wyborach prezydenckich był przekonany, że ta koalicja nie jest w interesie Platformy Obywatelskiej. Formalnie poszło o kwestię związaną z kontrolą nad tak zwanymi resortami siłowymi, mianowicie w tych rozmowach koalicyjnych Marcinkiewicz zaproponował Platformie Obywatelskiej przejęcie resortów gospodarczych, natomiast wszystkie resorty siłowe, a więc służby specjalne, a więc MSWiA i przede wszystkim Ministerstwo Sprawiedliwości, to wszystko miało być pod kontrolą Prawa i Sprawiedliwości i na to Platforma Obywatelska absolutnie nie chciała się zgodzić. Natomiast takim momentem, w który ostatecznie przesądził o fiasku koalicji, stał się oczywiście wybór nowego marszałka Sejmu, dlatego że od początku jakby koalicjanci zakładali, że w momencie, w którym prezydentem zostaje Lech Kaczyński, to fotel marszałka Sejmu przypadnie przedstawicielowi Platformy Obywatelskiej. Rzecz w tym, że politycy PiSu postanowili narzucić Platformie, kto będzie z ich ramienia marszałkiem. Powiedzieli, że oni sobie życzą, żeby marszałkiem Sejmu został Donald Tusk. Dla Platformy byłoby to dodatkowe upokorzenie. Platforma miała swojego kandydata Bronisława Komorowskiego. Z kolei Bronisław Komorowski był wśród polityków Platformy tym, który od początku był sceptyczny wobec koalicji PiSu, był najbardziej obok Stefana Niesiołowskiego najostrzejszym krytykiem PiSu już wcześniej i wszelkich kontaktów koalicyjnych z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym z kolei w PiSie odebrano kandydaturę Komorowskiego na marszałka Sejmu jako policzek. W rezultacie w Sejmie doszło do uformowania się po raz pierwszy koalicji PiSu z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną, a także do której w tym momencie dołączył PSL, w których głosami tych wszystkich poradców wybrano polityka Prawa i Sprawiedliwości Marka Jurka na marszałka Sejmu. I to był właściwie moment, w którym stało się już absolutnie jasne, że między PiSem a Platformą nie będzie jakiegokolwiek porozumienia. Później doszło do bardzo ostrej debaty w Sejmie. Donald Tusk mówił o moherowej koalicji, która się rodzi, nawiązując oczywiście do Radia Maryja i jego roli w tej kampanii. Ojciec Rydzyk rzeczywiście bardzo mocno wspierał i Lecha Kaczyńskiego, i Prawo i Sprawiedliwość. Z jego ust padło w sierpniu na Jasnej Górze słynne hasło do rodzin Radia Maryja o zatopieniu Platformy. No, Platforma się zatopić nie dała, ale została z całą pewnością podtopiona i ojciec Rydzyk miał tutaj swój udział.
Liderzy PO mogli dziś przeczytać w Gazecie Wyborczej, co ojciec Tadeusz Rydzyk radzi swoim słuchaczom. Platformę trzeba zatopić, może przydałoby się tsunami, żartował ojciec Rydzyk i wydawał konkretne wyborcze instrukcje. Do Sejmu głosować tylko na PiS, LPR i Ruch Patriotyczny.
Nasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zaczynają realizować plan przedstawiony parę dni temu przez ojca Rydzyka pod hasłem zatopić Platformę. Zatopić Platformę to znaczy zbudować nowy rząd z poparciem ojca Rydzyka, Romana Giertycha i Andrzeja Lepera.
Liderzy PiSu zaprzeczają, jakoby spiskowali z ojcem Tadeuszem Rydzykiem.
Wykluczam to z całą mocą. To są pomysły, których pochodzenie nie jest nam znane.
Platforma się zatopić nie dała, ale została z całą pewnością podtopiona i ojciec Rydzyk miał tutaj swój udział. Kaczyński na to wystąpienie Tuska odpowiedział wywodem na temat diabolicznego czworokąta tworzonego przez skorumpowanych biznesmenów, przez postkomunistów, przez świat gangsterski, właśnie Platformę Obywatelską. W istocie rzeczy zaczęła się wojna polsko-polska, której kolejne etapy obserwujemy po dzień dzisiejszy. Czy to było do uniknięcia? Wydaje się, że tylko w sytuacji nieco innego wyboru Polaków, to znaczy w sytuacji, w której to zwycięstwo nie byłoby jednoznacznie po stronie Prawa i Sprawiedliwości i Lecha Kaczyńskiego, być może wtedy szanse na stworzenie koalicji PiSu byłyby nieco większe. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, ta koalicja najprawdopodobniej zużyłaby się w ciągu jednej kadencji swoich rządów. Być może udałoby się jej przeprowadzić pewne zasadnicze reformy, tego nie wiemy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że zużyłaby się i zaczęłoby dla niej powstawać jakaś alternatywa, jak to w demokracji bywa. Tymczasem to, co się zaczęło po 2005 roku, czyli sytuacja, w której jedna z tych partii rządzi, a druga jest główną siłą opozycyjną, okazało się mechanizmem trwałym i obciążyło właściwie polską politykę po dzień dzisiejszy. Z tego punktu widzenia, można powiedzieć, rok 2005 jest rzeczywiście absolutnie najważniejszą cezurą w dotychczasowych dziejach III Rzeczpospolitej. Dzieli bowiem tę historię na etap, powiedziałbym, podziału postkomunistycznego, który kończy się właśnie w 2005 roku wraz z końcem rządów lewicy i prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, a zaczyna się nowy etap, który ja nazywam podziałem postsolidarnościowym, dlatego że PiS i Platforma, walcząc ze sobą coraz ostrzej, równocześnie odwoływały się do dziedzictwa Solidarności. A historia konfliktów PiSu i Platformy i tego, co działo się po 2005 roku, to już temat, który być może kiedyś w przyszłości podejmę w kolejnych programach z cyklu Do tego historii. Za dzisiejszy już bardzo dziękuję, niezmiennie apelując o wspieranie tego kanału na różne sposoby, jego lajkowanie, subskrybowanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.